Myślę, że to jest dla nas wiadome, że od pewnego czasu Bóg przemawia do Kościoła w kierunku woli Bożej. I ja chcę pierwszą rzecz taką na początku założyć, to nie jest widzimisię. No jeszcze o tym, żeśmy nie mówili, no to dobrze byłoby powiedzieć, bo tam już gdzieś tam już mówili. To jeżeli tak traktujesz, to myślę, że rozmijamy się z celem tego. To jest to, co mówi Duch Święty w tym momencie i to jest to, co możesz pochwycić, taki wiatr w żagle, ale to jest również to, co możesz w tym punkcie się rozminąć z tym, co Bóg czyni i rozminąć się z tym, co będzie Kościół czynił i zostaniesz tak zwanie mówić na autostopa. Może mnie ktoś tam weźmie, może mnie ktoś pochwyci albo gdzieś się załapie. Ty możesz jechać albo możesz stać. Bóg, jak mówiłem w języku angielskim, to jest God, G-O-D. I pierwsze dwie litery mówią go, czyli mówią o ruchu. Mówią o tym, że Bóg się porusza. I kiedy patrzymy na Księgę Starego Testamentu, kiedy Bóg nakazał wybudować przybytek i ta chwała Boża spoczęła na obozie Izraela i na ten obóz, ten obok i ten ogień, kiedy on podnosił się, to oni wszyscy wiedzieli, że nam trzeba iść. I to miało bardzo poważne konsekwencje dla każdego, bo jeżeli nie poszedłeś, ginąłeś. Dlatego, że przychodziły narody, które wybijały słabych ludzi. A ponadto wiecie, że droga przez pustynię nie jest bezpieczna. Są tam różnego typu i skorpiony, tam są różnego typu niebezpieczeństwa. I Bóg, kiedy prowadził te 3 miliony ludzi, On również o to zadbał, gdyż wokół ten Izrael szedł, ale ten obłok i ten ogień pański, który prowadził Izraela, On również wybijał wokoło wszelkie zagrożenia, w sensie jakichś skorpionów, jakichś żmi, jakichś węży, że ten ogień palił. I tak to również wynika z żydowskich komentarzy, a więc Bóg również i o to zadbał. Ja dzisiaj chcę powiedzieć jeszcze więcej na temat woli Bożej, ale w jednym kierunku, żebyście zobaczyli, jakie konsekwencje, jakie skutki ma pełnienie woli Bożej w naszym życiu, jakie może przynieść, może tak to powiem, może przynieść, czy też wniesie do twojego życia pełnienie woli Bożej. I to, co my musimy zobaczyć zawsze na Jezusa, zawsze na Chrystusa, co w Jego życiu to przynosiło i to odnosić do siebie. To nie może się rozwinąć. I Bóg chce do każdego z nas zadać pytanie, czy ty tak naprawdę znasz cel swojego istnienia, swojego bytu tutaj na ziemi. Mamy różny wiek, mamy wiele lat, jeden tyle, drugi tyle, ale zawsze należy się zapytać, czy ja wiem, jaki jest cel do mojego życia. Bo jeżeli my tego celu nie mamy, to my tak naprawdę dryfujemy z miejsca na miejsce. My możemy dryfować w świecie chrześcijańskim, z kościoła w kościół, z grupy w grupę, z konferencji na konferencję i to tak naprawdę nic nam nie wnosi. To tak naprawdę ty tylko jesz owoce poznania, z drzewa poznania i się ekscytujesz tym i ta ekscytacja może trwać 1, 2, 3 do tygodnia czasu albo jeszcze parę tygodni, ale to nie daje ci życia. Bo życie jest tylko, kiedy ty bierzesz z drzewa życia. A życie jest wtedy, kiedy jesteś w Chrystusie. I my możemy, nie mając tego celu, będziemy dryfować z miejsca na miejsce. Będziemy miotani takimi różnymi zwyczajami, modą. Będziemy może podrzucani przez falę różnych okoliczności, nad którymi my nie będziemy mieli kontroli. I ja myślę, że to jest bardzo tragiczne w życiu człowieka, kiedy on nie wie, jaki jest cel do jego życia. Bo tak naprawdę ty tracisz. I może jeszcze w młodym wieku, kiedy masz wiele różnych atrakcji, ty świat ci to wszystko oferuje, to z biegiem lat, z wiekiem, ty zobaczysz, że to wszystko jest marność. I zobaczysz to tchnienie, będziesz odczuwał tchnienie wieczności i może się stać, że przyjdziesz do poznania, mówi, straciłem życie. Straciłem tyle lat mojego życia, że to było bezsensowne. Jeżeli my do niczego nie zmierzamy, to możemy być pewni, że niczego w swoim życiu nie osiągniemy. I możemy mieć talent, możemy mieć umiejętności, możemy mieć szczególne zdolności, lecz bez celu życia to zawsze skończy się frustracją. osiągniesz bardzo mało trwałych wartości. Drodzy, wielu z nas jest obdarzonych różnymi zdolnościami. Mamy różne zdolności. Począwszy jakichś plastycznych, muzycznych, począwszy jakichś zdolności kierowania, zdolności budowania, zdolności tego. Ale i możesz osiągnąć różnego typu certyfikaty. Tylko jeśli ty tego, co masz, nie położysz, nie włożysz dla służby Boga, to jest wszystko marne. Mówi Izajasz, trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. To jest wszystko i wyłącznie, tylko i wyłącznie czasowe. Bóg po to ci dał, żebyś ty to mógł złożyć i dać, aby to służyło Królestwu Bożemu. Błogosławieństwem dla życia chrześcijanina jest wtedy, kiedy my znamy plan Boga w stosunku do naszego życia. Jest to ogromne dobrodziejstwo, błogosławieństwo, które możemy mieć w życiu chrześcijańskim. I kiedy my możemy to wszystko osiągnąć? Tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ty nie będziesz szczęśliwy poza Chrystusem. Wielu ludzi wyobraża sobie, że będzie szczęście, kiedy osiągnę to. Powiem ci, to ma tylko i wyłącznie wartość tutaj to doczesną. Czasami dłuższą, czasami krótszą. Ale to, co ma trwałą wartość, to możesz to wziąć przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jakie jest życie chrześcijańskie? Powinno być w naszym życiu. Chciałbym, żebyś Robert wyświetlił list do Hebrajczyków na 12 rozdział, 1 i 2 werset. Zajrzyjmy do swojego Słowa Bożego, do swojej Biblii. List do Hebrajczyków. Ja wielokrotnie podkreślam, ten list, według wielu komentatorów biblijnych, ten list był podyktowany przez apostoła Pawła. Aczkolwiek ktoś z jego uczniów ten list spisał. Tak się przyjmuje. Jest to list, który jest adresowany do Żydów, którzy byli nawróceni. Żydów mesjańskich, Żydów, którzy wierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, co ten list mówi. Przeto i my, przeczytajmy te dwa wersety, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. A więc zauważmy, te dwa wersety mówią, jakie powinno być życie chrześcijańskie. Pierwsza cecha z tego wynika, że życie chrześcijańskie jest to wyścig. Były wyścigi pokoju. Są różnego typu maratony. Są jakieś różnego typu wyścigi. Teraz będzie wyścig z okazji wybuchu powstania warszawskiego. Będzie maraton warszawski. I Biblia mówi, że życie chrześcijańskie to jest wyścig, który jest ciągle przed nami. I każdy wyścig, każdy maraton ma wyznaczoną trasę, tak? Po której ty masz biec. Są tak zwane biegi na orientację, masz mapę i biegniesz po tej mapie, już wytyczonej trasie. I my mamy również wytyczoną trasę i na tej trasie musimy biec. I ten wyścig to nie jest sprint, jest różnica pomiędzy sprintem a maratonem. Sprint to jest krótki odcinek, jak najszybciej, żeby przebiec, a maraton, ty musisz tak rozłożyć swoje siły, żeby dobiec do końca. I w maratonie ten jest zwycięzcą, który do końca dobiegnie. Amen? To jest i cechą charakterystyczną w biegu maratońskim jest to, aby być wytrwałym. Aby być wytrzymałym, aby ukończyć ten bieg, musisz być wytrwały. I ten bieg powinien mieć dwie charakterystyczne cechy. Biblia mówi, że złożywszy, czyli po prostu ja muszę zrzucić z siebie grzech i co? I ciężar. Nie zawsze ten ciężar jest grzechem, ale on nie pozwala tobie biec. Czyli słuchajcie, kwestia grzechu. Jeżeli masz grzech, to ty możesz to schować za pazuchę, i żyć z tym grzechem, ale z tym grzechem nie będziesz biegł za bardzo, bo diabeł wcześniej czy później przyjdzie i cię ustrzeli. Możesz mieć również ciężar. Kiedyś była taka historia, ktoś opowiadał, że, czy gdzieś czytałem, że człowiek kupił sobie bilet do jakiejś miejscowości i mówi, to jest trasa do tej miejscowości. I miał na sobie plecak. I sobie z tym plecakiem szedł po torach do tej miejscowości. I jechał jakiś tam pociąg, ktoś go się zapytał, a ty mówi, co? A ja mam wykupiony bilet i idę do tej miejscowości. Wiecie, pomylenie, bo on miał ciężar i miał wykupiony bilet i ten bilet upoważniał go do jazdy w pociągu. On tego nie zrobił. I my mamy również bilet wejścia do nieba. I aby dojść do tego nieba, ty musisz jeszcze biec, to jest wyścig. I w tym wyścigu potrzebujesz zrzucić siebie wszelki grzech. A więc to nie jest tak, że ty już przyszedłeś, już wszelki grzech zrzuciłeś, akurat wiadomy. Ale kiedy Bóg cię będzie odkrywał, ty potrzebujesz wejść w uświęcenie. Ponadto możesz mieć ciężar. Ludzie mają ciężary, biorą nie swoje ciężary. Ciężar o to, za tego. Gdy to nie jest wola Boża. Jak wiele osób ja spotkałem, którzy byli obciążeni, aby iść, aby służyć z powodu kogoś bardzo bliskiego. Po prostu to nie jest nic złego, że ty się troszczysz. Ale jeżeli ty starasz się troszczyć tylko i wyłącznie o swoich siłach, to jest niewłaściwe. Bo Biblia mówi, złożywszy to na Chrystusa. Czyli jeśli nie złożysz na Chrystusa, to będzie twoje życie wyglądało tak, jakbyś miał kamienie i plecak z ciężarami i kazał ci coś iść. Kiedyś chodzono. Była taka jednostka karna w Wożyszu i żołnierz, który popełnił przestępstwo i który trafił tam do tej jednostki karnej, to wiem, że codziennie ileś mu dawali wycisku. A więc miał plecak, kładli mu kamienie i mówi biegnij. I w ten sposób go resocjalizowali. Po drugie, w tym naszym wyścigu musimy patrzeć na Jezusa. Patrzeć na Jezusa. Ja chcę o jednej rzeczy powiedzieć. To również się dotyczy i do mnie, ale również i do was. Gdybym ja w swoim życiu budował swoje życie na ludziach, to ja nigdzie bym nie doszedł. Nigdy nie byłbym w kościele. Ja nie chciałbym być w kościele. Ale z uwagi na to, że patrzę na Chrystusa, jestem gdzie jestem. I nieraz może być tak, że ty ściągniesz ten wzrok na człowieka i zamieszanie przychodzi. I to jest tak, jakbyś na lodzie jeździł na łyżwach i bęc. I zawsze, jeżeli swój wzrok zdejmie z Jezusa, upadniesz. I Słowo Boże mówi, patrzeć należy na Jezusa. Dlaczego? Bo On jest wzorem, On jest też inspiracją. I jeżeli my spuścimy wzrok z Jezusa na jakiś czas, wtedy stracisz okazję do pomyślnego ukończenia biegu. I trzecia cecha to to, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary. To Pan wszystko wprawia. I musisz mieć to zrozumienie. Zaraz, jeśli On mnie powołał, jeśli On mi dał służbę, jeśli On mi włożył talenty, zdolności, to On to wszystko dokona. To On jest sprawcą i dokończycielem. On jest wszystkiego autorem, ale również ja muszę wiedzieć, że On jest też wykonawcą tego wszystkiego. Bo Biblia mówi, On będzie kontynuował to do dnia Chrystusa Pana. A więc jeśli On mnie powołał, to On ma zamiar dokończyć swojego dzieła w nas. Tak? Czy nie? Amen? I On nigdy nie jest w stanie, On nigdy nie jest tym, który zaczyna, a nie jest w stanie dokończyć. Niekiedy możemy spotkać budowle, które ludzie zaczęli, i nie ukończyli, bo zabrakło im środków czy czegoś jeszcze tam innego. Ale Chrystus jest sprawcą i dokończycielem. Jak długo będziesz patrzył na Jezusa, to pamiętaj, że On nie tylko wprawia w ruch, lecz On umożliwia kontynuowanie biegu i doprowadzi ten bieg do sukcesu, do końca. I znając, patrząc na te rzeczy, zobaczmy na Chrystusa, jak wyglądało życie Jezusa. Wiemy, że On jest wzorem we wszystkim. On jest inspiracją, On daje nam motywację do naszego życia, do naszego biegu. I co było kluczem do sukcesu Pana Jezusa? Powiem Ci, jeżeli zaczniesz studiować Biblię od postaci różnych biblijnych i zobaczysz od początku do końca i przestudiujesz życie te, to zauważysz, że na kartach Słowa Bożego jest więcej postaci, które otrzymały powołanie i czy też zadanie i tego zadania nie wykonały. Halo? To coś ma do nas mówić. A więc ja muszę wyciągnąć wnioski. Ja muszę zobaczyć, co było przyczyną porażki w jego życiu, abym ja był człowiekiem sukcesu. I ja muszę patrzeć na Jezusa, bo to był człowiek sukcesu. Kluczem do jego sukcesu była motywacja. I jeżeli my nie zrozumiemy tej motywacji i nie wczujesz się w nią, to zobaczysz, że ten wyścig jest dla ciebie zbyt trudny. I kiedy dzisiaj tutaj uwielbialiśmy Boga, Duch Święty przypomniał mi jeden fragment z życia Pana Jezusa, kiedy On poszedł nad Jordan i poszedł do swojego kuzyna, który nazywał się Jan, chrzciciel, tak go nazywano, aby dać się ochrzcić. I Jan się wzbraniał, mówi, przecież to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a on mówi, ustąp, gdyż godzi się nam wypełnić to, co sprawiedliwe. Tak naprawdę Pan przez to przemówił, że wszyscy, którzy będą za mną szli, to oni muszą mieć świadomość, że ja wszystko przeszedłem, żeby oni mieli wzorzec do naśladowania, aby dojść do końca. I kiedy zobaczymy list do Hebrajczyków na 10 rozdziale, od 5 do 10 wersetu, list do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 5 do 10, to zauważmy, że te wersety odnoszą się do Chrystusa. I czytamy, to też przychodząc na świat, mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś, nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Zauważmy, że werset 5 odnosi się do psalmu, który jest w Starym Testamencie. Psalm do Dawida na 1000 lat przed Chrystusem. I te wersety, które napisał Dawid, odnosiły się do Chrystusa. I w takim kontekście one zostały użyte. I zwróćmy uwagę na 5 werset. Aleś ciało dla mnie przysposobił. Inaczej, ciało dla mnie. Stworzyłeś moje ciało. I w końcówce 10 wersetu czytamy, że jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Czyli to jest cel, który miał Bóg względem ciała Jezusa Chrystusa. Chcę ci powiedzieć, że jest Boży plan do każdej cząstki twojego życia, do twojego ciała, twojej duszy i do twojego ducha. I Pan Bóg dał Panu Jezusowi ciało po to, aby to ciało zostało ofiarowane. Czy to jest zrozumiałe? Co z tego wynika? Wynika z tego, z tych wersetów, że najwyższą motywacją, inspiracją Pana Jezusa było pragnienie czego? Siódmy werset. Oto przychodzę. Wolę. Boże, widzicie? To jest najwyższa inspiracja, najwyższy motyw życia Pana Jezusa. Przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. I to jest cytowane dwukrotnie. Czyli zauważcie, że największym zamiarem, pragnieniem, największym celem w życiu Pana Jezusa było pełnienie woli Ojca. Kiedy była bar mitzwa, kiedy Józef z Marią przyprowadzili Jezusa do Jerozolimy, aby On był błogosławiony i wtedy nastąpiła uroczystość, kiedy Józef zdjął dłonie z życia Jezusa, a więc w tym momencie skończyła się odpowiedzialność Jego za Jego życie. I Jezus sam samodzielnie, jako człowiek prowadził to życie i stał się częścią, pełnoprawnym członkiem wspólnoty żydowskiej, gdzie mógł czytać Słowo Boże, uczestniczyć w modlitwach. Kiedy oni poszli do domu, Pan został w Jerozolimie. I wtedy sobie rodzice przypomnieli, że nie ma Jezusa. Zawracają, gdzie on jest i szukają go. I widzą, że on rozmawia z kapłanami. I matka z pewnym zarzutem mówi, co żeś nam to uczynił? I Jezus, nie, przepraszam cię, mamo, że nie poinformowałem cię, chociaż ci nawet SMS-a nie wysłałem. On się nawet w ogóle nie usprawiedliwił, tylko powiedział, czy ty nie wiedziałaś, czy nie wiedzieliście, że powinien być w sprawach mojego ojca? A więc on wiedział, że jego celem jest spełnić wolę ojca. To był najwyższy cel w życiu Pana Jezusa Chrystusa. I czytamy, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Bożą. I ciekawe, że jest w 7 wersecie, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Jak myślicie, Jezus znał wolę Boga względem swojego życia, czy nie? Skąd znał? Z Pisma Świętego. Z której szczególnie księgi? Z jakiej księgi? Z księgi Izajasza. A więc on znał to z księgi, że to odnosi się do niego i on wiedział, jaki jest cel Boży do jego życia. Zanim jeszcze przyszedł na ziemię, on znał już ten cel. I cel Boży znalazł wolę Boga poprzez studiowanie Słowa Bożego. I jak wypełniła się wola Boga względem Pana Jezusa Chrystusa? W 10 wersecie, poprzez ofiarowanie ciała, tak? To jest cel, on wiedział i on to wykonał, on to dokonał. I jeżeli chcesz mieć udane życie, jeżeli nie chcesz być sfrustrowany u schyłka swojego biegu, to musisz posiadać wyraźnie określony cel do swojego życia, wyraźnie. Ja chcę powiedzieć, to też nie znaczy, że ty będziesz każdej niedzieli w kościele. Bo możesz przychodzić do kościoła i w ogóle woli Bożej nie znasz. Wielokrotnie, kiedy mam możliwość usługiwania w różnych kościołach, to spotykam się z ludźmi, którzy mają długi staż i nie znają woli Bożej do swojego życia. I oni naprawdę są zagubieni w tym życiu. Oni tak naprawdę stają w pewnym punkcie swojego życia i nie widać rozwoju. Dlaczego? Bo nie znają woli Bożej względem swojego życia. Bez takiego celu człowiek jest jak dryfująca łódka na morzu, na otwartym morzu, którą przenosi się tu lub tam i noszą to wiatry i różne zwyczaje. Wtedy życie jest bez żadnej kontroli nad swoim przeznaczeniem. Ale chcę powiedzieć dobrą nowinę. Dobrodziejstwem Boga jest danie woli Bożej. Każdy z nas ma przeznaczoną wolę Bożą do swojego życia. I ta wola jest dla każdego do zrozumienia, do poznania, do otrzymania, ale musisz to otrzymać od Pana. I w tym względzie my musimy patrzeć na Jezusa, który jest wzorem oraz inspiracją. I chcę pokazać wam jedną historię, w którym zauważymy, jak w sposób cudowny Pan wypełnia wolę Boga w swoim ziemskim posługiwaniu. Pamiętamy historię spotkania Pana Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba. To się znajduje ta do dziś dnia studnia na terenie Izraela. I Jezus w rozmowie z Samarytanką, możemy przeczytać w 4 rozdziale, i w tej historii on wypowiada bardzo znamienne słowa, że moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Kto go posłał? Ojciec. I główną inspiracją, głównym motywem, głównym celem życia Jezusa było pełnić wolę Ojca. A więc wolę Ojca, która spisana została w księdze. I teraz chcę opisać tą historię. Pamiętamy, że Pan rozesłał uczniów. Byli głodni. W tym klimacie potrzebujesz mieć wodę. W tym klimacie bardzo szybko się męczysz. I On rozesłał apostołów, aby nakupili żywności. Ja w środę powiedziałem, że powiedział im, pójdźcie do Biedronki, kupcie w jakimś tam weźcie kartę i kupcie troszeczkę tej żywności, tak? Ale sam został przy studni. Pan odesłał tych apostołów, dlatego że on wcześniej odebrał, że do tej studni przyjdzie pewna kobieta. I gdyby on był z Żydami, to po prostu miałby wielki opór, dlatego że ich umysły były zamknięte w tym momencie na to, co on chce czynić. On ich odesłał. I sam został przy tej studni, do tej studni przyszła Samarytanka. Lud z ludu, który był pogardzany przez Żydów. I ona jeszcze również miała bardzo dziwne życie, bardzo pogmatwane życie. Jezus z nią rozmawiał, ale pamiętajmy, byli głodni i chciał pić w tym klimacie, tak? I on mówi, daj mi się napić. I pamiętamy to znamienną rozmowę. Kiedy wrócili uczniowie z żywnością, zobaczyli, że Jezus rozmawia z tą Samarytanką i mówi, mistrzu, jedz. A on mówi tak do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. I chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. I to jest potwierdzone przez wiele sytuacji. Czy ja również podobne miałem, czy też czytam, słucham, że możesz mieć potrzebę jedzenia, potrzebę picia, ale jeżeli ty te swoje potrzeby przedłożysz, jeżeli ty przedłożysz wolę Boga ponad te potrzeby, wtedy wydarzy się coś, że Bóg ciebie zaspokoi, Bóg ciebie nakarmi, Bóg ciebie napoi. W Indonezji miało miejsce takie zdarzenie, że byli misjonarze, którzy byli bardzo głodni. I chodzili w Bogu, służyli Bogu, nie mieli co jeść. I Bóg dał wizję i zobaczyli otwarte niebo i w niebie poustawiane stoły z ogromną ilością żywności, przepięknej żywności. I oni patrząc na to, oni zostali nakarmieni. Wydarzyło się coś w życiu Jezusa w tym momencie, że kiedy On swoje potrzeby nie wywyższył ponad wolę Bożą, ale On chciał, aby Boże Królestwo, aby mowa o Królestwie Bożym dotarła do zgubionych, On zaczął z nią rozmawiać i powiedział, moim pokarmiem spełnić wolę tego, który mnie posłał. Bóg dał mu ponadnaturalne posilenie. Bóg dał mu ponadnaturalne wzmocnienie, które podtrzymało go i pozwoliło mu żyć. To był ten pierwszy skutek, że dzięki pełnieniu woli Boga przez Jezusa to sprawiło w nim nadprzyrodzoną fizyczną odnowę. I to samo dzieje się w życiu ludzkim. Po drugie, to, że Jezus postanowił pełnić wolę Bożą, dało mu inne spojrzenie, bo wtedy jest dyskusja. Jezus mówi, czyż wy nie wymówicie, że jeszcze 4 miesiące do żniw, a ja wam powiadam, że to już są pola gotowe do żniwa. A więc apostołowie mieli wtedy spojrzenie typowo cielesne, ale Jezus patrzył oczyma ducha i on powiedział, że pole już jest dojrzałe do żniwa. Mało tego, ja już zbieram plon, bo przez to, że on rozmawiał z tą Samarytanką, Samarytanka uwierzyła i poszła i przyprowadziła całą wioskę do Jezusa, tak? I którzy wymusili na Jezusie, żeby pozostał w tej wiosce jeszcze kilka dni. Co to oznacza? Że Chrystus przez to, że ponad wszystko przedłożył wolę Boga, to on miał właściwe zrozumienie, właściwe spojrzenie. I tak samo jest z nami. Jeżeli my nie pełnimy woli Bożej, a przedkładamy swoje myślenie, to ja chcę ci powiedzieć, to będzie sprzeczne z tym, co mówi Bóg. I ty nie będziesz widział, czy nie będziesz rozumiał tego, co chciałby Bóg uczynić i nie osiągniesz skutków takich, które byś osiągnął, gdybyś pełnił wolę Bożą. Pan zebrał plon. Gdy apostołowie mówią o normalnym pokarmie, on mówi nie, pole już jest gotowe. A więc pan zebrał plon. Czy to jest zrozumiałe? A więc możemy powiedzieć, że uczniowie patrzyli na te rzeczy z czysto naturalnego punktu widzenia. Ale Jezus patrzył z duchowego punktu widzenia. I kiedy mamy właściwe spojrzenie? Kiedy my oddamy się pełnieniu woli Boga. Wtedy będziemy mieli właściwe spojrzenie. Posłuchajcie, kiedy studiuje się życie wielu mężów Bożych, czy niewiast Bożych w Biblii, to widzimy, że oni cudowne rzeczy czynili. Wszystko było do tego momentu, dopóki on nie spuścił swojego wzroku z Boga. I wtedy przychodziła pycha, wtedy przychodziło odstępstwo, wtedy już nie słuchał Boga i niejednokrotnie był wrogiem Boga albo ludu Bożego. Znamy takie historie, możemy studiować na kanwie Słowa Bożego. Jaki ponadto jest jeszcze skutek oddania się pełnieniu woli Boga? Pamiętamy historię, kiedy Jezus uzdrowił człowieka i człowieka, który był sparaliżowany przez wiele lat. I w trakcie tej rozmowy, to jest w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, powiada, że ja nie mogę nic czynić, jak tylko słyszę, tak sądzę. Ja nie mogę nic siebie, jak słyszę, tak sądzę. A sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Co Pan powiada? Mój sąd jest sprawiedliwy. Czyli inaczej, on jest właściwy. Dlaczego? Bo ja staram się pełnić wolę nie moją, ale wolę Boga. I to Pan nazywa sprawiedliwym sądem, czy też bezstronnym rozeznaniem. Dlatego też, że Chrystus pełnił tę wolę Bożą, nikt nie mógł Go oszukać. Jak wiele razy nas ludzie nabierają. Jak wiele razy przychodzą do Ciebie i w wymiarze też duchowym i Ci coś mówią, ale motyw jest już inny. Przedczłowiek, bogaty młodzieniec, mówi: mistrzu, ja to wypełniałem. W zasadzie, słuchaj, to należy Ci się wyda. Powinien być już w randce. A Pan powiedział: jednego Ci tylko brak. Sprzedaj wszystko i naśladuj mnie. Skąd Pan o tym wiedział? Bo on był w Bogu. A więc z uwagi na to, że pełnił wolę i on słyszał, jak to wszystko wygląda. My z uwagi na to, że wielokrotnie nie chodzimy w Duchu Świętym, tylko chodzimy w tym, co tutaj jest pod to czaszko, dlatego wydaje nam się, że to jest słuszne. I niejednokrotnie to jest wbrew woli Bożej. Halo? Czy widzicie to? To jest bardzo ważne. Z uwagi na to, że Pan pełnił wolę Bożą, nikt Go nie mógł oszukać. On wnikał w sprawę każdego. On, kto do Niego przyszedł, wglądał w ich wewnętrzne motywy, wiedział, o co chodziło. Zobaczmy inną historię. Jest w domu faryzeuszy, bogatych ludzi. Wzięli go na ucztę. Otworzyli dom na ucztę, tak? Wzorzec do naśladowania dla nas. I siedzi tam w tym domu, przychodzi kobieta. Wszyscy wiedzą, kim ona jest, jaką ma przeszłość. Jest notowana w archiwach miejskich. Przychodzi i ona nic nie mówi. Zaczyna płakać. I płacze te łzy. To nie jest takie łzy, jak to wiesz, na pokaz, żeby wszyscy zobaczyli, że płaczesz. Tylko ona płakała. Te łzy były tak obfite, że zaczęły myć Panu stopy. A w tamtym klimacie, uwierzcie mi, tam jest kurz. Tam jest piasek. I umyła stopy. Potem wzięła, otworzyła słoiczek bardzo drugiego olejku. I zaczyna myć te stopy, wcierać. Nie ma ręcznika, bierze swoje włosy. I towarzystwo siedzi i się patrzy, jak na telewizor. I gdyby on był prorokiem, to on by wiedział, kim ona jest. Ale Jezus wejrzał w motyw. Jezus zobaczył. Słuchajcie, ona to uczyniła, zapowiadając moją śmierć. I mówi: wszyscy o tym będą mówili. Czy wiecie coś o tych faryzeuszach, którzy wtedy byli? Ja nawet za bardzo nie wiem, co się w ich życiu dalej wydarzyło, ale z tej historii wynika, że Pan ich skarcił. Ale o tej niewieście ja wiem, że to był pozytywny uczynek. I wszyscy mówią, jak wielkie dzieło. I Pan miał właściwe wejrzenie. Miał bezstronne. Kiedy Pan mówi: sąd mój jest sprawiedliwy, to rozpoznanie jest bezstronne. Widzę sprawy takimi, jak one rzeczywiście są. Dlaczego? Bo ja staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Pan zawsze czekał na objawienie Boga. Inna historia, kiedy zmarł jego przyjaciel. I on chciał pójść na ten pogrzeb. Chciał pójść. I tam mówią mu o tym. Mówi: chwała Bogu, że mnie tam nie było. No jak to? Dlatego, że Pan wiedział, że to nie jest istotny czas. Po trzech dniach poszedł. Ciało się rozkładało. Jaka chwała z tego tytułu była, prawda? bo ojciec powiedział, synu, jeszcze nie, teraz pójdziesz. I wszyscy uwielbią mnie. I o tym również wiemy do dziś dnia. Jakie jeszcze są dodatkowe skutki takiego oddania się Jezusa pełnieniu woli Boga? Pamiętamy słowa, ja jestem chlebem żywota. Pan nakarmił 5000 ludzi 5 bochenkami chleba i 2 rybami. Pamiętam, za Edwarda Gierka był taki dzień, kiedy Gierek ogłosił podwyżkę chleba. Wiecie, co było? To był chyba 76 rok. Były strajki w Polsce, w Radomiu, potem ich nazwano Warchoły Radomskie, ale to było dosłownie o parę groszy. I cały kraj był wzburzony z powodu podwyżki chleba. Pan rozmnożył 5 bochenków chleba i 2 ryby, nakarmił 5000 ludzi. I tam w tej historii, w Ewangelii Jana, on mówi, że ja jestem chlebem żywota. Ten, który widzi mnie i wierzy we mnie, będzie miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. To w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Zauważmy, Chrystus był w stanie nakarmić taką ilość ludzi. On był w stanie dać chleb dla umierającego świata, bo oni po prostu byli bardzo głodni. Ale co było ceną, aby tak się mogło wypełnić? Ceną było poświęcenie się, oddanie się woli Bożej. I powiem ci, czy to odnosi się do mnie, to odnosi się również do ciebie. Dopóki każdy z nas, jeszcze raz to powtórzę, bardzo dokładnie, posłuchaj, dopóki jesteśmy zajęci swoimi własnymi planami, zamiarami, celami, nie możemy być kanałem życia Bożego. Halo. Jeśli będziesz zajmował się swoim życiem, będziesz wokół swojej osi się kręcił, nie możesz być kanałem życia Bożego. Życie wtedy będzie wyglądało takie życie niedzielnego chrześcijanina. Ale Pan mówi o czymś więcej. Jeśli chcesz być chlebem Bożym, jeśli chcesz być kanałem, jeśli chcesz być połamanym przez Boga, aby nakarmić głodujących, aby dać życie tym, którzy umierają, jeżeli chcesz być podzielonym, chcesz być użytym przez Boga w stosunku do świata, to musisz powiedzieć tak, jak on powiedział, nie moja wola, lecz wola tego, który mnie posłał. Dopiero wtedy. I zobaczmy, jeżeli my poświęcimy się woli Bożej, wtedy przez nas idzie błogosławieństwo na ludzi. Ludzie słuchają. Ludzie są karmi, mają odpowiedzi na modlitwy, mają odpowiedź na problemy, mają odpowiedź na ich wątpliwości. Dalej są uzdrawiani fizycznie, są zbawiani, ich grzechy są przebaczane, bo im głosisz Ewangelię. To jest bardzo ważne. I świat potrzebuje kanałów życia, ale cena powinna być zapłacona przez każdego z nas. Jeśli chcesz być takim kanałem życia dla innych, to najpierw śmierć musi działać w tobie. Nie możesz zmienić tej kolejności. Albo będziesz chciał, żeby wszyscy żyli dla ciebie, albo ty zaczniesz żyć dla nich. I zasada Boża jest, daj, a będzie ci dane. Kiedy ty dasz swoje życie Panu, kiedy ty dasz życie i swoje poświęcenie dla woli Bożej, przez ciebie będzie płynęło życie i również ty otrzymasz. I wielokrotnie jest tak, że zaczniesz głosić Ewangelię. Kiedyś Benny Hinn powiedział w kościele, głoście Ewangelię, głoście Ewangelię. Idźcie na ulicę i głoście Ewangelię. I zaczęli ludzie głosić Ewangelię, ich problemy zostały rozwiązywane. Dlatego, że Pan wtedy zajmował się ich sprawami. Paweł Apostoł był tego świadomy, bo on powiedział w liście do Koryntian, w 4 rozdziale 2 listu, że śmierć wykonuje swoje dzieło w nas, a życie w nas. A więc śmierć to jest kolejność. Śmierć działa we mnie i wtedy będzie życie dla innych. To jest ta kolejność. Pan również powiedział, jeśli ziarno nie umrze, po innym czym ziarnem zostaje. Pan musiał umrzeć, żeby zobaczyć życie Jego w milionach czy miliardach ludzi, tych, którzy oddają swoje serce Panu. Każdy z nas pojawił się to na ziemi nie po to, aby zajmować się sobą i pełnić swoją wolę, lecz mamy wykonywać wolę tego, który nas powołał. Kiedy zostałeś powołany przez Boga do Jego Królestwa, to Bóg ma plan. Kiedy była kiedyś, teraz nie ma tej służby powszechnej, wojskowej, że każdy tam szedł w którymś tam wieku do armii, to kiedy szedłeś do armii, to armia dawała ci strój, mundur i tam miałeś przygotowanie, przysięgałeś i tak naprawdę twoje życie nie należało już do ciebie. Było w ręku twoich dowódców. I tak samo ty, kiedy jesteś powołany przez Pana, to twoje życie już nie należy do ciebie, należy do Jezusa. On decyduje. Jeżeli my odrzucimy swoją wolę, a będziemy wykonywać Bożą wolę z oddaniem, ze szczerym sercem, wówczas my w jakiś sposób odczujemy, że jesteśmy chlebem dla głodujących i życiem dla umierającego świata. Ale nigdy nie stanie się to, gdy będziesz bardziej zainteresowany pełnieniem swojej woli. Inny skutek, który wynika z oddania się Jezusa pełnieniu woli Ojca, wynika z arcykapłańskiej modlitwy. W 17 rozdziale, 4 wersecie Ewangelii Jana Pan mówi, ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Dokonałem dzieła. W Ewangeliach nacisk położony jest nie tyle na pełnienie woli Boga, co na dokonanie dzieła. Jeszcze raz podkreślę. W Ewangeliach nacisk jest położony nie tyle, co na pełnienie, co na dokonanie. Kiedy zbliżał się dzień, gdy Jezus wiedział, co się stanie z Jego ciałem, On coraz częściej o tym mówił apostołom. I On tak naprawdę cieszył się, że do tego dojdzie. Dlatego, że On rozumiał, że to musi się stać, to tak naprawdę wtedy będzie spełniona Boża wola. I Pan powiedział, ja Cię uwielbiłem na ziemi. Gdy Ty dokonasz Bożej woli, wtedy Bóg będzie uwielbiony. I jak to się dzieje? Kiedy ja słyszę o ludziach Bożych, którzy nie tyle, że są, ale którzy coś czynią i wykonają. Kiedy ja o tym słyszę, to ja mówię, chwała Bogu. Chwała Bogu za to, co dokonałeś, Panie. Wtedy uwielbiam Boga. A nie tyle, że On jest. Nacisk jest położony na dokonanie dzieła. Jezus powiedział przy spotkaniu z Samarytanką, że moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Bracie i siostro, to, że Ty jesteś w Kościele, że Ty przychodzisz na to miejsce, to, że może masz służbę albo przemyślujesz, że będę coś tam robił, to jeszcze jest nic. Ty masz wykonać to wszystko, dokonać. Kto jest zwycięzcą w wyścigu maratońskim? Ten, który przekroczy. Halo? Amen? I przez ten bieg możesz wysławić Boga. Powiem Ci, że pełnienie woli Boga zawsze przynosi Bogu chwałę. Jeśli Ty wykonujesz dzieło, do którego powołał Cię Bóg, wówczas przez to uwielbisz Pana Boga. Nawet nie tyle, że będziesz mówił, nawet nie tyle, że będziesz w zgromadzeniu głośno się modlił, żeby ludzie zobaczyli, że ładnie modlisz się, albo mówisz ładnie, albo używasz ładnych słów. To dobrze, że tak jest, ale nacisk jest głównie położony na dokonanie dzieła. I to zadanie może być różne, może być czasami proste, skromne, może odnosi się do twojego życia jako żony, jako męża, żeby być dobrym mężem, dobrą żoną, może dobrym pracownikiem, dobrym współpracownikiem. Po prostu zrób to dobrze, a wtedy wysławisz Pana. Ale kiedy mogę wysławić Boga? Kiedy ja wiem dokładnie, co mam zrobić. Ja nie wiem, czy byś poszedł kogoś, sąsiada zaprosił, chodź zobaczysz moje dzieło. Kiedyś tam słyszałem takie historie o takich fachowcach, którzy dzieło, dom budowali. Postawił ścianę i ściana się przewaliła. Ja nie wiem, czy gdyby to się w twoim życiu i ty byłbyś takim fachowcem, czy chciałbyś pójść zobaczyć to. Ja bym ze wstydu spłonął. Halo? Halo? I my możemy stawiać takie ściany, które się zawalą i się chlubić tym. Z czego to się chlubić? Czy za głowę złapać? Halleluja. Wiecie, że wypełnienie woli Bożej, wykonanie tej Bożej woli, ono nas będzie kosztowało. I największą motywacją naszego życia powinno być dojść do końca. Ja już spotkałem w swoim życiu ludzi, którzy tak się rozpalali dla Pana, po 3 miesiącach już ich nie było. Ja, Bóg mnie zbawił w 1989 roku. I zawsze pamiętam ten dzień, kiedy to się stało. To jest dla mnie najważniejsza chwila całego mojego życia. Największa. Ja o tym nigdy nie przestanę pamiętać. I liczę, że już tam troszeczkę w tym świadku mam. Ale to jest nic. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest i motywacją, żebym doszedł do końca. Nie wiem jeszcze, ile lat mi Pan zamierzył tutaj żyć, ale ja chcę być codziennie z Bogiem i chcę dokonać mojego biegu. Dokonać mojego biegu. Chcę powiedzieć, jak powiedział Paweł. Wiarę zachowałem, biegu dokonałem i teraz oczekuje mnie wieniec żywota. Jakże wielu ludzi spotkałem, którzy rozpoczęli bieg i nie dobiegli. Jeżeli nawet byś poszedł, zrobił z nimi wykład, how are you, how are you, fine? Może i fine, ale ja widzę, że nie ma ciebie na trasie biegu. To jest bardzo ważne. To jest moją jedną z najważniejszych, największych motywacji. Dojść do końca swojej ziemskiej służby i życia. Aby móc powiedzieć u schyłku życia, uwielbiłem ciebie na ziemi. Tak jak Jezus, skończyłem dzieło, które mi ty dałeś do wykonania. Jezus przyszedł, aby wypełnić wolę Bożą. Biblia mówi, że Pan przysposobił jego ciało, stworzył jego ciało, a więc wypełnienie tej woli, ono wymagało, aby Jezus ofiarował samego siebie, aby On złożył swoje życie na śmierć. I On o tym wiedział. Kilka dni temu widziałem takie zdjęcie z Iranu. Tam są chrześcijanie strasznie mordowani, prześladowani i wiązano pewnego chrześcijanina. Prawdopodobnie to był muzułmanin, który nawrócił się do Jezusa i miał zawiązane ręce tak i szubienicę i obok był dźwig i po prostu wieszają takich ludzi, że podnoszą dźwigiem i on dynda. I on był uśmiechnięty na oczach wszystkich. Policja. Tam był wyrok sądowy, śmierci. A on był szczęśliwy. No ktoś by powiedział, wariat. W takiej chwili on się cieszy. Dlaczego on się mógł cieszyć? Bo on wiedział, że to był cel Boży. Że ci, którzy patrzą i o których on się modli, oni być może będą nawróceni i pójdą za jego przykładem. Halleluja. Stanie się to, co stało się w życiem Szczepana. A więc dla niego ciało to było tylko cel do wykonania Bożej woli. Na pewno głosił Ewangelię, na pewno zwiastował słowo, że wielu muzułmanów nawróciło się do Pana. Dostał wyrok śmierci i publicznie został powieszony. Pan Jezus dążył do tego, aby nie tylko pełnić wolę Bożą w ciągu swojego życia, ale tą wolę wykonać, tą wolę dokończyć. Kiedy to się stało? Na krzyżu. Co On powiedział na krzyżu? Wykonało się. A więc wykonałem pracę, wykonałem dzieło Boże. Ale w jakich warunkach? To, co czytaliśmy, wycierpiał hańbę, krzyż, ale wykonał. Mówi, Ojcze, ja Cię uwielbiłem na ziemi, wykonałem dzieło, które Ty mi zleciłeś. Za co się płaci? Za wykonane dzieło czy za niewykonane dzieło? Jeżeli zlecasz komuś wykonanie jakiejś pracy, to zapłacisz mu, kiedy on wykona i to dobrze. Zgodnie z Twoim zamiarem. Z uwagi na to, że Pan swoje życie złożył, On otrzymał nagrodę. Tak? Jego imię zostało wyniesione ponad wszystko. Halleluja! I dzięki temu mamy życie wieczne. I Ty możesz być tym kanałem, być błogosławieństwem, że ludzie będą czekać na Ciebie, będą chcieli słuchać, co masz do powiedzenia, będą chcieli być przy Tobie, kiedy będziesz pełnił i wykonywał dzieło Boże. Dlatego, że z tego będziesz kanałem, przez które będzie przypływało życie Boże, błogosławieństwo Boże. A więc celem Bożym względem ciała Jezusa było ofiarowanie tego ciała, oddanie jego swojego życia na krzyżu, aby nas odkupić od grzechu i od przekleństwa grzechu. To było największą motywacją Jezusa. I kiedy ty masz cel, kiedy ty wiesz, że to Bóg do ciebie, Pan ci to położył na twoje serce i że masz to zrobić, to ty przetrwasz te ciężkie chwile, które przyjdą. Paweł apostoł był wysłany w pierwszą podróż misyjną. Pamiętamy, jak to wyglądało. Bóg go posłał i wiedział, że to jest od Boga. Kościół wiedział i on wiedział. No i pamiętamy, że wypędził demona i z powodu wypędzenia demona biznes się skończył. No i wzięli go do sądu, wzięli go do więzienia. I Paweł nie narzekał, och, jak jestem biedny, och, co oni mi zrobili, och, jak oni mnie skrzywdzili, Boże, po coś, to tak ma wyglądać służba. Paweł w nocy zaczął wielbić Boga. I wysławiał, Boże, dzięki Ci, bo to jest Twoja wola, Boża. Jeżeli idzie tak czasami gładko, to zastanów się, czy to jest w tym Boża wola. Wszystko, co robił Jezus, było nastawione na pełnienie Bożej woli i na wypełnienie swojego przeznaczenia. Jak my możemy to odnieść do naszego życia? Jak? Jak możemy stosować ten wzór do swojego życia? I tu są pewne zasady, które musisz przyjąć albo nie przyjmiesz tego. Jeżeli przyjmiesz, będziesz miał rezultaty. Jeżeli nie przyjmiesz, nie będziesz miał rezultatów. Będziesz miał problemy. Pierwszym krokiem to jest czynienie woli Boga. W Ewangelii świętego Jana w 7 rozdziale, 17 wersecie, Pan Jezus mówi, jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy nauka jest ta z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. A więc jeśli ty wybierasz pełnienie woli Bożej, to w tym potwierdzisz, że to, co mówi Jezus, jest prawdą. Dlatego jest wielu ludzi, którzy zaprzecza, albo no wiesz, to było dobre, ale w 20 wieków wcześniej, teraz nie. Ale jeśli ty wybierasz wolę Bożą, to ty potwierdzisz, że to, co mówił Jezus, jest absolutne, jest absolutnie prawdziwe. Bóg obdarzył człowieka wolną wolą. A wolna wola to nie jest też to nie odczucie. Odczucie, wrażenia. Bo są ludzie, którzy prowadzą swoje życie w oparciu o odczucia. Czuję, to dobrze. Nie czuję, to nie. To, co ja podziwiam w narodzie żydowskim, oni się nie pytają. Bóg tak napisał, oni tak robią. I mają błogosławieństwo. A potem Bóg odkryje, że to jednak jest racja. Pan tak powiedział, tak będziemy robić. A więc dokąd pójdziesz, co wybierzesz, zależy od twojej woli. I tutaj nijak się ma nawet moja modlitwa, czy modlitwa jeszcze innych, czy całego Kościoła. To się ma nijak do twoich wrażeń, odczuć. Ty musisz sam podjąć wolną wolę. Zgadza się czy nie? Bo jeżeli by tak było, to nie mielibyśmy wolnej woli, to nie bylibyśmy ludźmi. Bóg stworzył człowieka z wolną wolą. Nie możesz prowadzić właściwego życia, jeśli tego nie chcesz. Nikt z nas nie może podjąć czegokolwiek, jeśli tego nie chcesz. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Powiem ci, twoje zdolności, które masz, twoje umiejętności, talenty, one mogą być w tobie, ale jeśli ty nie podejmiesz woli, ja decyduję, aby to użyć dla chwały Bożej, to nic się nie stanie. Możesz mieć cały dom obwieszony różnymi dyplomami. Ja będę tylko dyplomy. Ale jeżeli ty tego, co masz, ty nie zdecydujesz, że ja chcę, to nic się nie stanie. Możesz na to powiedzieć amen czy nie? Tak naprawdę Pan daje nam zaproszenie, aby podjąć, czynić wolę Bożą. I pamiętaj, to nie przychodzi też przez kazanie, przez humor, odczucie, modlitwę, dobry nastrój. To musi nastąpić taki moment w twoim życiu, kiedy ty sam zdecydujesz, ja chcę. Ja chcę. Decyzja należy do nas. To my musimy zdecydować. Ja mam pełnić wolę Boga. Jezus mówi, jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga. Czyli najpierw musi być akt naszej wolnej woli, a dopiero potem przychodzi poznanie. Niekiedy ludzie mówią, jak zobaczę, to wtedy zastanowię się. Nie. Najpierw musi być decyzja, tak, a dopiero potem przychodzi poznanie. Wielokrotnie Bóg mówi i ty nie znasz wszystkich szczegółów. Kiedyś po wojnie, kiedy brat Gerhard Krieger, to był wierzący Niemiec, który nawet służył w Wehrmachcie i on nikogo nie zabił, to jest ciekawe, walczył na froncie wschodnim i nikt jego nie zabił, gdy ginęli jego koledzy. Po wojnie, kiedy w Niemczech była bardzo trudna sytuacja i on podjął służbę kaznodziejską i on jeździł po Niemczech i podnosił wierzących, którzy stracili wiarę, bo tam był również i głód. I oni mówi, bracie Gerhardzie, co my zrobimy? Nie mamy pracy, nie mamy jedzenia, co my zrobimy? Gdzie dalej będziemy szli? I on nie wiedział, jak mu służyć i co im powiedzieć. I wtedy Duch Święty natknął go taką myślą. Posłuchajcie, ja od was jadę do takiej miejscowości. No tak, do tej miejscowości jest tyle i tyle kilometrów. No tak, jeżdżę motorem. No tak, czy jeżeli ja zapalę motor, to moje światło od razu dojdzie do tamtej miejscowości? No nie, tylko będzie oświetlało drogę na ileś tam metrów. No tak, a więc należy żyć w wierze. Halleluja. I od razu Bóg ich uwolnił. A więc my musimy żyć w wierze. Pan mówi, ja idę w wierze i Bóg będzie mi odsłaniał różne obrazy, będzie pokazywał mi szczegóły tego wszystkiego. Pan powiedział do Abrahama, wyjdź. I on wyszedł. I Pan mu potem objawiał, bo się objawił, dał mu słowo, przymierze. Jeśli chcesz czynić wolę Bożą, przyjdzie zrozumienie, przyjdzie duchowa intuicja i Bóg ci objawi. Przyjdzie wtedy zrozumienie. Ale musisz najpierw oddać się wypełnieniu woli Boga. A dopiero potem w swoim rozumie zrozumiesz i Bóg tobie to objawi. Ale my musimy sami podjąć decyzję. Tak, tak. Nie, że może, a może by tak za 2 lata. Nie, to musi być tak. Drugim krokiem to jest ofiarowanie swojego ciała. W jaki sposób pełnienie woli Bożej skończyło się w stosunku do ciała Jezusa? Poprzez ofiarowanie, poprzez śmierć. I ta sama jest prawidłowość w stosunku do naszego ciała, do naszego życia. List apostoła Pawła do Rzymian w 12 rozdziale powiada, że jeżeli my chcemy pełnić wolę Boga, to również wymaga się od nas ofiarowania naszego ciała. Paweł mówi w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 1 wersecie, wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Tylko różnica jest pomiędzy naszym ciałem a ciałem Jezusa. Ciało Jezusa było martwe, a my mamy składać żywe. A dzieje się coś takiego, że jeżeli ty złożysz coś na ołtarzu, to to już nie jest twoje. Ale, amen, to już jest tylko i wyłącznie Boga. Ofiarę rozporządza Bóg. Jeżeli ty ofiarujesz samego siebie, to tak naprawdę ty już nie należysz do siebie. Ty już, to Bóg decyduje o twoim ciele. I być może wśród nas są osoby, wobec których Bóg zdecydował, że one zginą z śmiercią męczeństwa. Halo? A jak to się będzie miało? Przecież na studia go szykuję. Przecież tyle pieniędzy zainwestowałem. Przecież tyle korków. Takie zdolności ma. I on ma umrzeć. Przecież byłby może lekarzem. A może prawnikiem. A może jakimś wielkim menadżerem, który zarabiał bardzo dużo. A ile będzie dziesięciny przynieść? To możesz ty tak myśleć. A jeżeli Bóg zamierzył, Wiecie, że w Indonezji, ja czytałem świadectwa o młodych ludzi, młodych dziewczyn, młodych chłopców, kiedy Bóg powiedział, chcę, aby twoje życie było życiem męczeńskim dla mojej chwały. I oni powiedzieli, tak, Panie. I poofiarowali swoje życie. I oni weszli w celibat w młodym wieku. I oni wiedzieli, że nie będą mieli rodziny, nie będą mieli męża, ale będą służyć Panu. I pewnego dnia oni zginęli. Może, jeżeli masz humanistyczną miłość, To humanizm. A my mamy mówić o tym, co Bóg zamierzył. Ja nie chcę też wyrokować, że może tak być. Może tak być. Islam wchodzi potężną parą. Wszędzie mówią, że my podbijemy Europę. I wczoraj we Francji jakaś kobieta 21-letnia opalała się i szła grupa, to najprawdopodobniej muzułmanów, dziewczyn, mówi, ty nas gorszysz. I ona mówi, jest wolność. To ją pobiły, by ją może zabiły. To przychodzi do Europy. Co wy myślicie, to będzie co innego? Spójrzcie, no, co się dzieje w Syrii, co się dzieje w Iraku. Polska przyjęła ileś rodzin chrześcijańskich. A więcej muzułmanów bierze. To przyjdzie, jeszcze ty może będziesz to widział. Wypełniajmy Bożą wolę. Tak naprawdę Pan wymaga od nas, abyśmy ofiarowali siebie, swoje ciałko, żywą ofiarę. I wtedy On tylko tym może rozporządzać. On. A więc gdzie to ciało pójdzie? Co będzie jadło? Jak ono będzie, jakie życie przeznaczone jest dla tego ciała? A ile my czasu poświęcamy na to ciało? Ile pieniędzy? Jeżeli ty poświęcasz ten czas i pieniądze po to, aby to ciało było sprawne i mogło być służyć Bogu. Ale jeżeli ty poświęcasz pieniądze na zasadzie tak bym chciała damą być i na wyspach koralowych być, to się zastanów, czy to jest Boża wola, czy to uwielbi Boga. Halo? Najpierw musimy oddać samego siebie, swoje ciała. Wtedy rezygnuje ze swoich żądań, ze swoich praw. Trzeci krok to jest odnowiony umysł. Bracia i siostry, Bóg w tym czasie przychodzi do kościoła tu, aby rozbić złe myślenie. Dlatego, że drugi werset 12 rozdziału mówi, przemieńcie się odnowienie umysłu waszego, ale to jest kolejność. Najpierw jest ciało, a potem jest umysł. Kiedy ty złożysz ciało, oddasz swoje ciało, wtedy coś się wydarzy, że Duch Boży będzie przemieniał twoje myślenie, że ty będziesz myślał tak, jak Bóg myśli. A umysł nieodnowiony, jak on myśli? Kogo stawia w centrum? Ja. To jest egocentryzm. Ale umysł odnowiony, kogo stawia w centrum? To jest następuje przemiana Boga. I wtedy się pyta, czy to, co ja zrobię, czy to, co ja uczynię, odda chwałę Bogu, czy też mi? Czy Bóg będzie uwielbiony, czy też ja? Tak dzieje się z odnowionym umysłem. I odnowiony umysł nie skupia się na tym, co ja, ale tylko i wyłącznie na Bogu. Czy to uwielbi rzeczywiście Pana? I dopiero wtedy z tym odnowionym umysłem jesteś w stanie rozróżnić Bożą wolę. Dopiero wtedy. I jeżeli ty chodzisz i żyjesz, jesteś wolny, ale ty nie złożysz samego z ciała na ofiarę żywą, miłą, świętą Bogu, to umysł jest nieodnowiony. I dlatego spotykamy masę chrześcijan, kto mówi, że to jest cielesny chrześcijanin. Mówimy, że to człowiek, który może Bóg da mu upamiętanie. Dopiero z odnowionym umysłem możemy rozpoznać wolę Boga, znaleźć drogę, którą Bóg ma dla naszego życia. Wielokrotnie ta droga jest inna, niżeli są twoje wyobrażenia. Wielokrotnie. Najczęściej jest tak. Pokażmy jeden przykład. Jest chory na trąd Naaman. Wielki człowiek ówczesnych dni. Generał. Bardzo bogaty. Bardzo poważany. Bardzo wpływowy. Tak naprawdę prawa ręka króla. Tamten wszystko mógł. Ale miał trąd. No i on obracał się w ludziach wysokiego szczebla. Mówi to do proroka, dobra, pójdziemy do proroka. Staje przed domem, to ja, Naaman, myślał, że przyjdzie jakiś służący, z chlebem i solą go przywita, a witaj, orkiestra zagra. A Elizeusz zajęty był pisaniem e-maila, siedział za komputerem, wpatrzony w ekran i tam mówi, powiedz mu, żeby poszedł, tam się zanurzył i dalej się zajmuje sobą. I tamten mu przechodzi, słuchaj, jedź tam do Jordanu, 7 razy się zanurzysz i będzie okej. I sługa odszedł. Tego tak to dotknęło, tak był wściekły, dosłownie aż złość z niego kipiała. To po prostu uderzył w jego dumę, w jego pychę, w jego... On nawet, będąc już chory na trąd, kiedy to już praktycznie wiedział, że to jest choroba śmiertelna, to jeszcze się tego nie pozbył, tej dumy. Ale miał mądrych sług. Panie, a jeżeli on by ci kazał coś trudnego, to by zrobił, to idź się zanurz. I poszedł. Czyli on myślał, że Elizeusz stanie, wezwie Boga w imieniu Boga, bądź uzdrowiony. Potem go zaprosi na kawę, a to się nie stało. Czyli inne wyobrażenie miał. Widzicie to? I tak samo względem nas. My myślimy, że będzie tak, a Bóg całkowicie inaczej. Nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. I kiedy my poddamy swoje życie woli Boga, to nasze życie będzie podobne do życia Jezusa Chrystusa. Będziemy doświadczać tych błogosławieństw. I było 5 skutków w życiu Jezusa z powodu poddania się i wypełnienia Bożej woli. I również my możemy to oczekiwać, że to stanie się w naszym życiu. Pierwsze to jest nadprzyrodzona odnowa fizyczna. Ja widzę i mam świadectwa nawet i z osób, które są w tym kościele, że dopóki pełnił wolę Bożą, chodził jak torpeda. Przychodziła jak torpeda. W momencie, kiedy tylko inna zymucik, namaszczenie Boże odeszło. I szybkie zejście. Czyli przychodzi nadprzyrodzona odnowa fizyczna. Wielokrotnie miałem możliwość być głodnym i zmęczonym. Do późna godzin głosiłem komuś tam Ewangelię. Byłem już wyczerpany. A on mi swoje jakieś tam filozofie mówi. I w momencie, kiedy ja miałem czas, jakby Duch Boży przyszedł i zacząłem je mówić, jakby zacząłem płynąć, to tamten tylko usta otworzył i zaczął pić. I ja bym naturalnie posilony, wyszedłem wzmocniony, radosny. To jest nadnaturalne posilenie, naturalna odnowa fizyczna. Dalej, wtedy Pan da ci właściwe spojrzenie. Będziesz widział je tak, jak mówi Bóg. I nikt cię nie zwiedzie, jeżeli będziesz się pytał Pana. Ludzie podejmują decyzje na podstawie tego, co widzą. A później są tego skutki. Musi zapytać się Boga, co Bóg mówi. Bądź zjednoczony z Bogiem i wtedy Bóg ci da właściwe wejrzenie. Trzecie, będziesz miał sprawiedliwe i właściwe rozeznanie. Pana nie można było oszukać. Nikt go nie oszukał. On zawsze przeglądał serca. On zawsze wiedział, jakie są ich motywy, czy to było właściwe, czy też nie było właściwe. Ja nie wiem, jak to odbywało się w życiu Jana Chrzciciela, ale mogę się domyślać, to jest w Duchu Świętym. Do niego szła cała Jerozolima, cała kraina judzka, aby dać się ochrzcić, bo wszyscy widzieli, że to jest prorok. I Jan Chrzciciel jednych chrzcił, a drugich nie. Jednych mówił dobrze, a drugi mówi, jesteś wężem, jesteś plemieniem żmijowym. Bardzo ostro. Pytanie dlaczego? Czy z uwagi na strój? Nie. Bo on miał wejrzenie duchowe, bo on widział serce. Jeżeli my żyjemy w Bogu, to Bóg objawi ci i ty będziesz wiedział, co masz powiedzieć, ty będziesz wiedział, jak się zachować, a jeżeli nie ma tego wejrzenia, to będziemy tacy miotani. Mogą nas ludzie oszukać. Po czwarte, Chrystus stał się kanałem życia dla umierającego świata. Ty też możesz być kanałem dla umierającego świata. Kiedy głosisz Ewangelię, oni będą chcieli bądź, zostań, przyjedź, mów. Oni będą szukali społeczności z tobą. Będą chcieli, żebyś się o nich modlił. Będą chcieli słuchać tego, co masz do powiedzenia. A ty wtedy powiesz, no słuchaj, no niestety, klan leci, plebania leci. Dalsze inne, od rana do wieczora Muszę wszystkie, bo no, nowy romans się tam kroi. To muszę wiedzieć, jaka będzie historia. I kroją te romansy. Czasami ci, którzy tam grają, próbują uczyć, świat już mają po ileś małżeństw zaliczonych. Ludzie słuchają tego, co oni mają do powiedzenia. Będziesz kanałem życia dla umierającego świata wtedy, kiedy oddasz się pełnieniu woli Boga. I po piąte, Jezus uwielbił Boga i powiedział, dokonałem, wykonało się. I wykonałem dzieło, które mi zleciłeś. Jeśli oddasz się Bogu, jeśli oddasz się Jego woli, wykonasz ją całym swoim sercem, wtedy ty też będziesz mógł uwielbić Boga na ziemi. Wtedy ty będziesz z chlubą o tym mówił. To jest Bóg. Gdziekolwiek powiesz to świadectwo, powiem ci jedną rzecz. To świadectwo obiegnie całą ziemię. I tam będę uwielbiać. Ja chcę się spotkać z takim, z tym człowiekiem. Ja chcę wysłuchać tego. Zobaczmy, jak budujemy się, kiedy czytamy książki o różnych świadectwach, o służbie kogoś, który to zrobił. I my mówimy o tym, żywimy się tym, karmimy się tym, podnosimy się tym, zachęcamy się tym. Ale dlaczego? Bo ten człowiek pełnił wolę Boga. A jeżeli nie spełnimy wolę Boga, to powiem ci jedną rzecz, która u ciebie będzie. Będziesz miał żylaki w pewnej części ciała. Duchowe. Będziemy mieli zaćmę na oczach. Nie będziemy widzieli. Nie będziemy słyszeli. I w nas nie będzie życia. Będziemy pełni frustracji, zniechęcenia. A my mamy być pełni pasji, pełni życia. Dlatego, bracie i siostro, jest czas, kiedy możemy prostować nasze drogi. Jest czas, kiedy możemy uświadomić sobie, jak wygląda nasze życie. I chcieć podjąć decyzję. Możemy się również modlić, jak chcę, ale jeżeli ty nic nie zrobisz, to nic się nie stanie. Musisz podjąć decyzję. Halo? Musisz podjąć decyzję. I Pan ci objawi wszystko, co On zamierzył twojego życia. I będziesz się poruszał. Wtedy nie będziesz marnował czasu, energii, finansów na to, co tak naprawdę Bóg nie zamierzył dla ciebie. Ale On chce, żeby nasze życie było życiem sukcesu. Tak jak w życiu Jezusa. I Jezus jest dla nas wzorcem. Nawet jeżeli będzie ciężko, pamiętaj, jeszcze jedną rzecz powiem. Z uwagi na to, że Pan wiedział, co się stanie z Jego ciałem i szedł na śmierć i dźwigał krzyż. Pamiętacie, kto u Jego boku stanął, który podniósł krzyż? Czy to był przypadek, że skierowali, że mianie Jego, ty masz to zrobić? Był człowiek, przecież wszyscy pluli na Jezusa. A On podniósł. I tak samo ty, jeżeli będziesz pełnił wolę Boga, nawet jeżeli będzie ciężko, zawsze będzie ktoś, kto cię podniesie. Zawsze będzie ktoś, który cię wspomoże. To będzie Bóg, ale Bóg wielokrotnie działa przez ludzi. Amen. I stawię ci podniesie. Halleluja. Halleluja. Niech stanie się wola Boża. Niech to będzie najwyższą motywacją naszego życia. Wola Boga. Bo inaczej będziemy żyć dla samego siebie. Tylko i wyłącznie. Ziarno jest ziarnem. Żeby ono wydało owoce, ono musi obumrzeć. Ono musi być wsadzone w ziemię. Ono musi obumrzeć. I ty jesteś tym ziarnem. I możesz być kanałem życia dla bardzo wielu ludzi. Ale jeśli nie podejmiesz takiej decyzji, że ja chcę pełnić wolę Bożą, to nic się nie stanie. Będzie mijał rok za rokiem. Miesiąc za miesiącem. I nic się nie wydarzy. Halo? I musisz postanowić, że ja chcę. Ja nawet nie będę zmuszał, bo to jest naprawdę, Bóg mówi, to już Pan uczy, to już ludzie muszą sami podjąć decyzję. Prawdę wysłuchałeś. A co z tym zrobisz, to ty zależy od ciebie. On może, On wszystko może. Halleluja. Niech Bóg będzie błogosławiony. Niech Bóg będzie uwielbiony. Panie, my nasze życie dzisiaj otwieramy przed Tobą, które znasz, które wiesz, jakie jest, abyś Ty był uwielbiony. Boże wiekuisty, ja modlę się, aby poznanie Bożej woli i pełnienie Bożej woli było najwyższą motywacją w stosunku do każdego z nas, w życiu każdego z nas. Ojcze, Ty znasz dokładnie, jak to życie wygląda. Panie, my niejednokrotnie potrzebujemy pokutować, korzyć się przed Tobą z powodu tego, jak ono wygląda. Dlatego modlimy się o miłosierdzie, o łaskę, dla Ciebieś przebaczył ten grzech. Panie, i tym daj nam siłę, abyśmy mogli iść w tym Bożej woli. Ja również modlę się o tych, którzy tej Bożej woli nie znają, którzy nie znają przeznaczenia Bożego do ich życia, abyś Ty, Boże, dał im tę łaskę poznania i dał im tę łaskę podjęcia Bożej woli. Albowiem wszystko jest przez Ciebie, dla Ciebie i ku Tobie, Panie. Uwysławiam Cię, Boże wiekuisty, wysławiam Cię, Ojcze, wysławiam Cię, Synu i wysławiam Cię, Duchu Święty. Hallelujah.